Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
O, dzięki.
Bardzo proszę, bardzo proszę. Zaraz ci podam cukier. Tu mamy, łyżeczka jest. Podstawek pod tą herbatę, co się naparzy.
Barbara Miczko, kłaniam się. Za oknem brzozowy las, który otacza dom, a przed nami na stole leżą ciekawe dokumenty. Niedawno poznany gospodarz częstuje mnie herbatą i rozpoczynamy rozmowę. Przez lata pracy nauczyłam się tego, że nasza wielka historia nie byłaby pełna bez małych przekazów, w tym przekazów rodzinnych. Zbigniew Ziółkiewicz, Puszczykowo.
Tak,
zgadza się. A jak sięgnąć w przeszłość, to jest to potomek dwóch rodzin. Jakich?
Ze strony mamy Ludwika Nowaczewskiego jestem wnukiem. Jego brat Adam. Była to pierwsza ofiara powstania wielkopolskiego, który zginął w grudniu 1918 roku.
I do tej historii za chwilę wrócimy. To z drugiej strony, jaka to jest rodzina?
Z drugiej strony to jest rodzina kupiecka Ziółkiewiczów z Jeżyc, którzy od dawna zajmowali się kupiectwem. Tak ładnie mówił mój tatuś, że on nie jest z rodziny handlarzy, tylko z rodziny kupców, a kupcy to była taka sama korporacja jak korporacja medyków, lekarzy, korporacja prawników, korporacja rzemieślników. To tak samo były korporacje kupców.
Rozmawiamy w domu, w którym jest bardzo dużo obrazów, fotografii rodzinnych, bardzo ciekawych, no i dokumentów. Gospodarz fantastycznie porządkuje te dokumenty i dlatego rozmowa nie będzie trudna, ponieważ wie, gdzie sięgać po kolejne świadectwo. Przed nami leży wycinek z Kuriera Poznańskiego z 27-28 grudnia 1918 roku. Jest to artykuł poświęcony powstaniu, zatytułowany Polała się krew na ulicy. A w podtytule ofiary jest mowa właśnie o przodku Zbigniewa Ziółkiewicza.
O bracie mojego dziadka Adama. Dziadek nazywał się Ludwik Nowaczewski, miał brata bliźniaka Adama, który, jak napisane jest tutaj w Kurierze Poznańskim, ofiarą zbrodniczej prowokacji niemieckiej padł niewinnie jeden z pierwszych, świętej pamięci Adam Nowaczewski z Łazarza, ulicy Akacjowej 10 w 18 roku życia. Na to, że to jest mojego dziadka brat, to mam taki dokument odpisu skróconego aktu zgonu, no bo urodzenia z 1900 roku mojego dziadka nie mam, ale mam odpis skrócony aktu zgonu, w którym napisane jest, że mój dziadek jak i jego brat urodzili się 8 sierpnia 1900 roku, miejsce urodzenia Szamotuły.
A skąd wiadomo, że to była pierwsza ofiara? No, mówimy, Franciszek Ratajczak był tym pierwszym zabitym, pierwszą ofiarą powstania wielkopolskiego.
No, mam przed sobą również książkę Marcina Januszkiewicza i Adama Pleskaczyńskiego i Haj, wiwat poznańczanie, co w Poznaniu wiedzieć wypada. I na stronie 180 napisane jest Kurier Poznański z 29 grudnia 1918 roku, który w artykule Zaburzenia wskutek prowokacji niemieckiej poinformował o śmierci 18-letniego Adama Nowaczewskiego z Łazarza, który miał zostać postrzelony w szyję ze śmiertelnym skutkiem w okolicach kawiarni Hohenzollernów przy placu Wilhelmowskim. To jest dawniejsza Arkadia przy placu Wolności. Już w następnym numerze Kuriera zapomniano o Nowaczewskim, a pierwszym poległym ogłoszono Franciszka Ratajczaka i Antoniego Andrzejewskiego. Zawsze u nas w domu mówiło się, nie żadnego Ratajczaka. Ulica Ratajczaka powinna się nazywać Adama Nowaczewskiego, no ale tak już przyjęto. No jedno jest pewne, że Antoni Ratajczak był na pewno... Franciszek Ratajczak był na pewno żołnierzem, podczas gdy osiemnastolatek tym żołnierzem może nie był, a znalazł się tam przypadkowo i uległ, powiedzmy, prowokacji niemieckiej, której końcem, finałem była jego śmierć. W każdym razie u nas w rodzinie zawsze się mówiło, że dziadka brat zginął i był pochowany na cmentarzu przy ulicy. Obecnie są tam targi, a to jest ulica Święcickiego. Tam był cmentarz, który został chyba w okresie II wojny światowej skopany i zlikwidowany jako cmentarz polski.
Nowaczewscy to była rodzina matki, tak. A teraz przechodzimy do...
A rodzinę tatusia to była rodzina kupiecka, mieszkająca na Jeżycach. Na to mamy dokument Księga Adresowa Miasta Stołecznego Poznania z roku 1934, gdzie na stronie 37 ulica Dąbrowskiego pod nazwiskiem Ziółkiewicz Stanisław jest i... Babcia miała, ponieważ jest to narożnikowy dom do dzisiaj istniejący, tak zwana, mówili to dziadkowie, fachówka. Ten dom istnieje do dzisiaj pod 50 na Dąbrowskiego, gdzie stropy są drewniane i jak dołem jedzie tramwaj, to na pewno lampy drżą. Przynajmniej kiedyś, jak byłem chłopcem i tam mieszkałem, to były takie abażury leżące na lampie i one drgały. Zawsze się mówiło, że ten dom Dąbrowskiego 50 zostanie rozebrany, no ale dom stoi do dzisiaj, a moja babcia, matka mojego ojca na Kraszewskiego 1, domku już nie ma, ale starzy poznaniacy, którzy tam są powyżej rocznika 42, tak jak ja, to na pewno pamiętają ten mały budyneczek Kraszewskiego 1, gdzie babcia miała sklep. A sklep mojej babci jest w książce Poznania Krzysztofa Smury i Spacery w czasie. To jest ten domek, w którym jest sklepik mojej babci. Widzisz? Tutaj po lewej stronie.
1899.
No. I ten sklep jest również opisany w tej książce Księga Adresowa Miasta Poznania pod ulicą Kraszewskiego 1. Istnieje zapis, że jest to sklep pani Stanisławy Ziółkiewicz, skład galanterii.
A te dokumenty takie bardzo ciekawe, pisane ręcznie.
A, to jest o pradziadku, to jest z roku 1860 któregoś. To są ręcznie napisane przepisy gospodarcze, można powiedzieć taka książka kucharska, które są napisane obsadką, atramentem, z piórkiem.
Bardzo starannie.
Tak, i tam można zobaczyć, jak to uczyli wówczas kaligrafii i jakie piękne pismo mieli ludzie piszący no nie długopisami, nie wiecznymi piórami, a po prostu w kałamarzu atramentem, podobnie jak może Mickiewicz pisał piórem.
Kim był ten pradziadek?
No, był kucharzem u hrabiego Jarzębowskiego. To mam jeszcze tutaj dokument, w którym bardzo ładnie ów hrabia opisuje mojego dziadka, jakim był rzetelnym, uczciwym kucharzem i poleca go innym, przystawiając na koniec tego pisma pieczęć, oczywiście lakową, ze swoim pierścieniem. Naduszony jest pierścień na tej pieczęci lakowej. No, taka historia dość długo w rodzinie pielęgnowana. Ja już jestem następnym pokoleniem, któremu zostało to przekazane i no myślę, że...
A co napisał pan hrabia? A
pan hrabia napisał, na górze to jest styl zarezerwowany, tak to się zaczyna. I niniejszym zaświadczam, iż kucharz Maksymilian Ziółkiewicz służył u mnie 1,5 roku. W czasie tym zachowywał się rzetelnie, pilnie i... trudno mi teraz odczytać, i przyzwoicie. Polecam go w dalszej pracy jako człowieka uczciwego i solidnego. I podpis oczywiście pana hrabiego. Tutaj jest, powiedzmy, data 18 stycznia, ale niestety czas zrobił swoje. O, 1875 rok jeszcze. Tu się doczytujemy. 18.
Trochę czasu minęło.
To troszkę czasu minęło, tak.
A może zagnijmy do tych przepisów z 1875, czy wcześniejszego roku.
Możemy zobaczyć, czego tu nie ma. Zaraz zobaczymy. Już tu mamy. Tak.
Ale krucha już te
kartki. Tak, to kruchutkie wszystko, no ale jeszcze jakoś się trzyma. No więc... pierwszy taki rozdziałik to są ciasta rozmaite i makaroniki. Dalej mamy lody biszkoptowe, tak? Lody już też wtedy jedli. Co tu jeszcze mamy? Jabłka rajskie, tort apkum, tort cytrynowy, tort śmietankowy, tort...
Nelson?
O, tort Nelson, tak, tu mamy tort Nelson. Później mamy konfitury z głogu, gruszek. Tu jest sok brzoskwiniowy, ananasowy, legumina naleśnikowa, o. Potrawa z kaczki, paszteciki szpikowe, to już jest, wchodzimy w gastronomię taką restauracyjną. Paszteciki na zimno, kluski formańskie. Co tu jeszcze mamy? Oj, dużo tego się uzbierało. Zupa
z borowików.
Sok winny.
Mogę przeglądać? Tak. Mogę przeglądać. Dobra.
Proszę bardzo, proszę pani redaktor sobie zobaczy to.
Galareta ślimakowa. Galareta z mchu islandzkiego. Galareta z gron winnych. Galareta z żabek. Galareta z herbaty. Z raziki cielęce, amoretki, potrawa z wózku cielęcego.
Hrabia Adam Jarzębowski, który wystawił pochlebne świadectwo, był po Skórzewskich właścicielem Krzycka Małego. Przeglądając stare przepisy pana Maksymiliana, trafiłam na fragment listu pisanego w Czerniejewie. Być może wcześniej był on tam zatrudniony.
Tu jest fragment listu.
Listu, moja kochana Wiktorio, prawda?
Tak, a tutaj jest... A tutaj jest napis, bo to jest tylko fragmencik tego
fragmencik
listu.
Przecięty. Tak, bo ten list ma 150 lat, nie?
A tutaj jest wybite jest Czerniejewo. Kochana żono, 26 czerwca
1866.
No, czyli nie znasz losów tego pradziadka, ale najwyraźniej był w Czerniejewie, a tam był pałac Lipski.
Lipski. Trzeba było poszukać może w księgach parafialnych albo gdzieś, bo to historia ciekawa. Ale to właśnie ty, żeś znalazła pośród tych szczątków, tych przepisów kulinarnych.
No właśnie, nie zwróciłeś uwagi na to, że
tyle razy miałem to w ręce. No ja tylko zawsze podziwiałem, jak oni pięknie pisali. Boże kochany, a dzisiaj jak biorę receptę, to nie wiem, co na niej napisane jest, nie?
Także no nie tylko recepty są.
No tylko nie tak.
Zabazgrane.
Wystarczy młodzież w szkole zobaczyć. Jak ja zacząłem w 48 podstawówkę, to były ławki szkolne i w ławce szkolnej na środku była dziura, w której był taki kałamarz. I każdy musiał nosić wtedy, przynajmniej w pierwszej klasie, drugiej pamiętam, obsadkę ze stalówką. To się nazywało stalówka. I zależy jak tą stalówkę się docisnęło, to wtedy było tak jak w elementarzu Falskiego. Ala, to L było ładnie pociągnięte grubo, nie? Od A, od literki A. Brzuszek był cienko, ale to od A, ta laseczka, to była ładnie grubo dociśnięta i to była kaligrafia i to zostało do dzisiaj. Jeszcze mówią, panie Zbyszku, jak pan ładnie pisze. No może, bo miałem kochanych nauczycieli, którzy przetrwali wojnę, przetrwali okupację. Chcieli nas wszystkiego, co im zostało najlepsze, nauczyć. Chcieli nas nauczyć nie tylko ładnie pisać, ale... Ja do dzisiaj przypominam sobie profesora Gulczyńskiego z Technikum Łączności, który jak przerabialiśmy literaturę, to z każdego okresu literatury dzisiaj po 55 latach od matury mogę powiedzieć z każdego okresu przynajmniej jedną zwrotkę jakiegoś wiersza. I mogę zacząć od Kochanowskiego, oczywiście od Trenu, a skończę na Leopoldzie, Stafie, o szyby tucze, deszczucze jesienny i pluszcze jednaki miarowe, niezmienne i tak dalej, do Stafa, a już nie mówię, że jak wybrano papieża, kardynała Wojtyłę na papieża, no to mówię, no Słowacki napisał taki piękny wiersz, pośród niesnasek Pan Bóg uderza w ogromny dzwon, dla słowiańskiego oto papieża otwiera tron. Pierwszą zwrotkę należało się wówczas nauczyć tego Słowackiego. A pytam moich 9 wnucząt, no powiedz jakiś wiersz, co przerabiacie? No romantyzm. Ja mówię, no to co? Co z tego Mickiewicza? No ja musiałem umieć inwokackie. Zachód słońca. Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło mnie jaśniej, ale szerzej niż we dnie świeciło, a dalej nie będę nudził. Później umiałem, zaraz Zuzka przyjdzie, dziadek, a później, nie mówiąc Słowackiego, żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami, testament mój, no to każdy musiał umieć. No i tak zostało, no jak nasza noblistka dostała Nobla, no to dziadek mimo wykształcenia technicznego umiał powiedzieć też wiersz, nic dwa razy się nie zdarzy z tej przyczyny,
rodzi... No bo mógł nawet wyśpiewać dziadek.
No właśnie, no ale właśnie później dopiero dziadek się dowiedział, że to są słowa piosenki. Ale pierwszą zwrotkę nauczyłem się tej Szymborskiej.
Się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno. Tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno.
No a dzisiaj, no nie, wszystko jakoś przestało mieć takie poetyckie znaczenie. Kto dzisiaj książki czyta? Czesi czytają podobno 7 książek rocznie, Francuzi 13. No chciałbym widzieć, czy uchodźców też w to wliczają, czy nie, ale mówią, że Francuzi 13 książek rocznie, Czesi 7, a u nas ze smutkiem stwierdzam, że jedną książkę. No ale jak się idzie do Empiku na Plac Wolności, to jednak ku radości jakąś młodzież się tam spotyka i się mówi, no tak, ale to są chyba ostatni Mohikanie książki, choć ja zawsze twierdzę, że nic książki nie zastąpi. Ona ma swój zapach, ona ma swoją szatę graficzną i żadne elektroniczne książki nie są w stanie tego ładnego egzemplarza czy albumu po prostu zastąpić. No, istnieje w mojej rodzinie kult książki, tylko się zastanawiam, jak ja zamknę oczy, a tylu kolegów już zamknęło, kto to wszystko przejmie? Jedni mówią, o, wezmą furgonetkę i wywiozą. Ja mówię, to największy ból, bo co druga książka jest podpisana na wieczorze autorskim i zza światów nie dam wam żyć, jak to wywieziecie na makulaturę, nie?
Ale sądząc po tym, co dzieci osiągnęły, to no los tak, książek tak, tak. Będzie szczęśliwy.
Ja też tak myślę, że jednak Anatomia Bochenka w 8 tomach będzie dla medyków zawsze tą anatomią i żadna elektroniczna anatomia tego nie zastąpi, tylko będą do tego Bochenka wracali. No a inne książki również na pewno historyczne czy albumy będą miały miejsce w ich biblioteczkach domowych. No i taką łezką oku zawsze spoglądam na stare książki, a taką bardzo starą z 1922 roku, taki mały tomik Trenów Kochanowskiego, który otrzymałem kiedyś od wujka, to posłałem pani Ogórek, która wiem, że jest bibliofilką, i przysłała mi podziękowanie i swoją nową książkę Listę Wachtera. Książka wyszła może pół roku temu.
Tak, tak. Autorka sama o niej dużo mówiła.
Dużo mówiła, tak? Tak. No więc pokażę pani redaktor podziękowanie, które przysłała mi za właśnie te treny, które na pewno gdzieś tam w swojej biblioteczce umieści i będą wspominały jej czasy chyba szkoły na Śląsku, bo ona wiem, że ze Śląska jest.
Zaraz przejdziemy do opowieści o dzieciach.
O dzieciach.
To długa pewnie będzie opowieść, bo dużo dzieci.
Jeszcze więcej wnuków. No dzieci. No dzieci to moja duma i moja radość. I to jest to, co chyba wszyscy rodzice najbardziej się cieszą. Jak są dumni ze swoich dzieci. No ja jestem dumny z całej czwórki i z całej dziewiątki wnucząt. Z Zuzi też.
No bo Zuzia przyszła siedzi ze szkoły.
Przyszła i słucha, nie? Dziadka, prawda?
Widziała moich pani braci, czy nie?
Na zdjęciach.
Zuzia, ale wiesz co? To schowamy.
Dobrze.
Bo mama, wiesz, znasz mamę, nie?
Tak.
To nasza tajemnica, Zuzinka, wiesz?
To kto tutaj jest, Zuziu, na tym
moja
zdjęciu?
Mama i tata. Aha. Jesteśmy wtedy w Zoo w Berlinie.
A jakie ty masz zainteresowanie?
Jeżdżę konno najczęściej, lubię tańczyć, gram na pianinie i to wszystko.
A co jeszcze w kurniku na pływali?
Pływam.
No a powiedz, ile basenów musisz przepłynąć?
40.
No.
40 basenów przepływasz? No. A ty trenujesz?
Trenuję.
To może będziesz sportsmenką?
Nie.
Tylko na koniach chyba, Zuzka, nie?
Tak.
A słuchaj, a coś powiedz o dziadku. Jak jest dziadek?
Dziadek jest miły, zawsze pomoże.
Lubisz tu bywać u dziadka w domu?
Lubię dosyć. Zawsze dziadkowi pomogę, coś tam pograbię.
Zaraz grabię, daj dziadku, to pograbimy dziadku. Posprzątamy, nie?
Zaraz podobno twoja mama przyjedzie po ciebie, tak? Bo ty tu chodzisz do szkoły. A my będziemy dalej rozmawiali teraz z dziadkiem o twoich wujkach. Tutaj leżą książki o profesorze Koprowskim. Kim był Koprowski dla państwa rodziny? Bo to warto powiedzieć, przypomnieć, czego dokonał Koprowski.
No tak. Zacznę od tego, że niedawno z okazji stulecia Polski, odzyskania niepodległości, prezydent Andrzej Duda wśród 25 wybitnych Polaków i to w takim towarzystwie jak arcybiskup Baraniak, Halina Konopacka, która była świetnym sportowcem, bo to ludzie różnych zainteresowań i różnych zawodów, Janusz Korczak, Zofia Kosak-Szczucka, Wojciech Kosak-Malarz, no, Andrzej Małkowski, przedwojenny Jędrzej, premier
Moraczewski.
Tak, Maciej Rataj, Władysław Rejmont, o, noblista nasz, to w tym gronie znalazł się Maria Kili-Skłodowska, to jest wielka postać, dwukrotna noblistka, no to jeszcze generał Stanisław Sosabowski, Karol Szymanowski, Stefan Żeromski, kogo jeszcze tam wymienić. No w tym elitarnym gronie znalazł się również profesor Hilary Koprowski, o którym Polacy niestety ze smutkiem muszę stwierdzić niewiele wiedzą, a zawdzięczamy mu to, że w Polsce nie ma Hajne Mediny, bo w 1954 roku 9 milionów szczepionek przyszło za darmo do tego komunistycznego kraju, w którym dzieci chorowały, bo pamiętam szkołę 42 na Różanej, w której wybuchła epidemia i jako chłopiec bardzo się cieszyliśmy, bo była szkoła zamknięta na bodaj 2 czy 3 dni, bo była dezynfekcja, bo były przypadki w naszej szkole Hajne Mediny. No a profesor Koprowski, dając tą szczepionkę, zupełnie wykluczył w naszym kraju przypadki tej choroby.
On był związany z wynalezieniem tej szczepionki.
No on był twórcą. On był twórcą, bo jedni twierdzą, że Jonasz Salk, ale inne źródła, nawet amerykańskie, mówią, że Hilary Koprowski był twórcą szczepionki. Zresztą jest świetna książka Marka Boruckiego, która wyszła niedawno. 39 wybitnych Polaków. Tak, i w tej książce właśnie jest na stronie 148 pogromca choroby polio Hilary Koprowski, lekarz, wirusolog, immunolog. No i to jest taki opiekun i serdeczny przyjaciel, bym powiedział, już nieżyjący, bo profesor zmarł 5 lat temu, jego żona trochę prędzej, też rok jest, czy dwa.
Też u którego mój syn, lekarz, tak.
U którego mój syn właśnie 4 lata przebywał w Filadelfii. On był takim opiekunem w jego pobycie na terenie Stanów Zjednoczonych, nie tylko syna, bo również synowej, która jest endokrynologiem i oboje tam naukowo pracowali na Uniwersytecie i w Instytucie Wistara. To jest instytut właśnie światowej sławy, w którym powstają szczepionki, a szczególnie znany ze szczepionki Hajne Mediny. Profesor był wybitnym człowiekiem. W 1939 roku wyjechał z Polski, kończył Akademię Medyczną w Warszawie, później jeszcze do tego konserwatorium muzyczne, a szczegółowo opisuje to również Agata Tuszyńska w książce pod tytułem Wygrać każdy dzień.
Na pierwszej stronie piękna dedykacja.
No tak, dedykacja jest dla rodziców Piotrusia, mego kochanego Piotrusia.
A dedykacja jest dla Broni i Zbyszka Dziółkiewiczów, tak. Wspaniałym rodzicom Hilary Koprowski.
Tak, z jego dedykacją, więc to ma dla nas podwójną wartość.
Hilary Koprowski. Przez wiele lat tułaliśmy się z Ireną z miejsca na miejsce, a w tułaczce człowiek trzyma się razem. Niepewność, poczucie zagrożenia bardzo scalają związek. To nie jest prosta sprawa, na pewno trudniejsza niż stabilizacja.
Również przyzwyczajanie się do Ameryki nie było łatwe. A potem pozbycie się złudzeń co do powrotu do Polski. Trochę trwało, zanim się zorientowaliśmy, że nie ma powrotu. W 1946-47 roku, kiedy ustalił się komunistyczny ustrój, uciekł Mikołajczyk, popełniali samobójstwa zrozpaczeni i zawiedzeni Polacy, wtedy już na pewno wiedzieliśmy, że nie mamy do czego wracać. Ostatecznie przypieczętował naszą decyzję pierwszy przyjazd do Warszawy w 1958 roku. Spotkanie z miastem, nie z ludźmi, z którymi ciągle łączyły mnie wspomnienia. Przyjechaliśmy w odwiedziny, bez zamiaru szukania sobie miejsca w starej ojczyźnie. Naszą przyszłość i przyszłość naszych dzieci zaczęliśmy już budować za oceanem. A przecież nigdy nie zerwałem kontaktów z Polską. Ten kraj zbyt wiele dla mnie znaczy. Zbyt wiele mu zawdzięczam. Dał mi wykształcenie, szkołę, konserwatorium, studia medyczne. Niewątpliwie Polsce zawdzięczam mój intelektualny i emocjonalny rozwój. Muszę się jej jakoś odpłacić.
Profesor bywał tu w Poznaniu, gdzie otrzymał honoris causa Akademii Medycznej. Wtedy była to akademia. A do 90. lat w ogóle tu w Polsce nie bywał. Także jak przyjechał, to był przez prezydenta Kwaśniewskiego oznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą, no a obecnie pośmiertnie został oznaczony Orłem Białym i to oznaczenie odbierał jego młodszy syn Christopher. W telewizji można było zauważyć potomka wielkiego Hilarego.
Ta znajomość była przypadkowa.
Tak, znajomość była
i nieprzypadkowa jednocześnie, bo to jednak byli to medycy.
Tak. No, oni byli wtedy studentami, jak pojechali do Stanów i Ania i Piotruś poznali profesora i widocznie ich osobowość tak mu przypadła do gustu, że zaprosił ich do siebie, mieszkali u niego parę lat i wrócili do Polski, gdzie zrobili doktoraty i oboje teraz pracują w medycznych zawodach. Jestem dumny, że oboje tak profesorowi tutaj sprzyjali, jak tylko był w Polsce, to zawsze ich odwiedzał. Wielki człowiek, humanista, zresztą w tej książce jest również jako dodatek dołączona płyta profesora, którą profesor skomponował, bo kończył konserwatorium muzyczne w klasie piano. Kończył to konserwatorium w Rzymie. Mam przed sobą płytę z jego utworami.
Może posłuchajmy.
Możemy spróbować. Proszę bardzo. Zaraz tutaj puszczamy. Dobra, ok. Play już jest. Zrobimy troszeczkę głośniej. No, piano jest czy nie ma piano?
Du lieber Freund.
Ach, to jest cały utwór chyba jakiś. My dreams.
Na płycie jest opis Hilary Koprowski, Freud i The High C, Wysokie C i listy, poemat Jerzego Liberta. Są to nazwiska polskich wykonawców, m.in. Krzysztofa Gosztyły. Doktor Piotr Ziółkiewicz być może słuchał tego wykonania w domu Hilarego Koprowskiego.
Doktora Ziółkiewicza można spotkać teraz w szpitalu w Śremie.
Tak, w Śremie jest bardzo zadowolony tam, jest, ordynuje na oddziale ortopedii, a doktor Modelską,
czyli żonę,
można spotkać w szpitalu doktora Kolasińskiego w Swarzędzu albo u pani profesor Zawilskiej przychodni pani profesor na ulicy Pamiątkowej. No z innych dzieci też jestem bardzo dumny. Co prawda nie są lekarzami, bo Beatka już 27 lat mieszka w Stanach, ale kończyła PWSP, które teraz się nazywa Uniwersytetem Artystycznym. Asia kończyła uczelnię, Da Vinci się nazywa teraz ta uczelnia chyba, a Agatka była na Akademii Wychowania Fizycznego, no ale serce ją pociągnęło do Australii i przerwała. No ale z kochaną mamusią i swoje sportowe, powiedzmy, zamiłowania przelała na syna, który pływa i gra w tenisa w Australii na trawiastych kortach, bo w Australii są same trawiaste korty. Tam raczej rzadko można spotkać tartanowe czy korty ziemne. Tam przeważnie na trawie grają. Tam, gdzie imperium było brytyjskie, to tam przeważnie korty trawiaste są.
Czyli rodzina jest rozproszona po świecie.
Tak, ale kochają Polskę, przyjeżdżają na wakacje i wtedy dziadkowie się bardzo cieszą, że wszyscy jesteśmy razem. Bywa to rzadko, że wszyscy się zjadą jednocześnie, ale jak się zjeżdżają, no to cieszymy się wszyscy, że jesteśmy znowu razem.
Piszą, tutaj mówią po polsku.
Tak, no pokazywałem pani redaktor, jak to moje wnuki piszą ładnie po polsku, mówią po polsku, czytają po polsku. No i jestem dumny, bo nawet ci na amerykańskich uczelniach, mam dwóch, no to jeden jest mistrzem stanu Illinois juniorów był, bo teraz już juniorem nie jest, w tenisa i teraz jest pierwszą rakietą Uniwersytetu Chicagowskiego, a drugi jest Western University of Chicago, gra w siatkówkę w reprezentacji tego uniwersytetu. W domu jest duch sportowy, no bo dziadek też jeszcze jeździ na nartach i raz po raz, rzadko, ale grywa w tenisa.
I ma piłeczki od Kerber, całą kolekcję tak, z fantastycznymi różnymi dopiskami.
Tak, 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 tak. No, mieszkam w mieście Angeliki, także z dziadkiem rzeźnikiem się spotykamy na kawie, bo Angelika rzadko bywa tutaj w Puszczykowie. No na pewno będzie na Wigilii, bo to już dziadek powiedział, wiesz, przyjeżdża, my oczywiście mówimy na nią Ania, bo tak powiedzmy mówią dziadkowie. I Ania zawsze jak przyjedzie, jest to wydarzenie dla Puszczykowa i całe Puszczykowo kiedyś było słynne z Cyryla Ratajskiego, później z Arkadego Fidlera, to tak teraz jest, chwali się, że Puszczykowo jest reprezentowane przez Angelikę, która podkreśla, że ona nie jest z Poznania, ona jest Puszczykowa. No mimo, że gra w reprezentacji Niemiec, no ale tak się złożyło, że kiedyś Polski Związek Tenisowy nie inwestował w tą zawodniczkę, natomiast niemiecki związek tenisowy się szybko poznał na talencie Angeliki. No i...
A ona ma ojca Niemca, zdaje się.
Nie, tak? Nie, Polaka. Polaka ma. Jej dziadek od strony ojca, Kaziu Kerber, w latach 50. był razem z Gąsiorkiem czołowymi juniorami Wielkopolski. To był wielki talent, Kaziu Kerber. No już dzisiaj ma. Kaziu jest 37 rocznik.
Czyli to jest jej dziadek.
To jest jej dziadek od strony ojca, Kerber, prawda? A drugi dziadek się nazywa Rzeźnik, to jest dziadek od strony mamusi. To jest tu w Puszczykowie mieszka. Także żyjemy sukcesami Angeliki, no i czekamy teraz. Został jej tylko do wygrania jeszcze Roland Garros, bo to jest jedyny wielki turniej, którego jeszcze nie wygrała. Także w kolekcji są 3 złote piłeczki z 3 turniej i 4 do szlema potrzebny jest paryski turniej, w którym no, chcielibyśmy się doczekać sukcesu Angeliki.
Przed wojną to było miejsce, do którego zjeżdżali artyści, profesorowie, tu mają do dziś swoją ulicę.
No, przed wojną szczególnie artyści operowi tutaj mieszkali w Puszczykowie. Pierwszy tenor opery poznańskiej to tu miał swoją willę. W ogóle tu światek odrodzonej Polski po niewoli zaborów, to tu się osiedlał na ulicy właśnie, teraz ta ulica nazywa się Cyryla Ratajskiego. Zresztą we willi Cyryla Ratajskiego mieszka teraz pan profesor mecenas Gutowski Maciej, który tą willę odnowił i doprowadził do takiego stanu, jak została wybudowana i chwała mu za to. Przed domem jest duża tablica upamiętniająca miejsce zamieszkania Cyryla Tajskiego, o którym też młode pokolenie nie wie, jaki to wielki człowiek był, bo jak wywożono go do generalnej guberni w 1939 roku, to pociąg składał się z jednego wagonu osobowego i wagonów towarowych, w których jechali Polacy wywożeni do GG, to Cyryl Ratajski powiedział, że on wejdzie do wagonu osobowego wówczas, jeżeli chorzy ludzie będą najpierw mieli miejsce i matki z małymi dziećmi, to on dopiero wejdzie do tego. No taka była elita przedwojenna. Był później w Warszawie w generalnej guberni. Warszawa należała do GG, a prezydent Cyryl Ratajski był przedstawicielem rządu londyńskiego na Polskę. No, wielki człowiek i należałoby też przypomnieć o tym młodemu pokoleniu, ale nie wiem, czy na historii w szkołach numer 1 i numer 2 w Puszczykowie o tym uczą. A warto by było, żeby o tym przypomnieć, o tym wielkim Polaku.
Tak upływała nam rozmowa przy herbatce ze Zbigniewem Ziółkiewiczem w domu w Puszczykówku. Serdecznie dziękuję za gościny. Na zakończenie spotkań z kulturą przypomnę krótki reportaż o Cyrylu Ratajskim. Nagrałam go, kiedy odsłaniano pomnik Ratajskiego w Poznaniu. Było to w dniu 24 kwietnia 2002 roku. Jest to też wątek związany z Puszczykowem, a występują m.in. autor pomnika profesor Jan Kucz, malarz Andrzej Kurzawski, a przez cały reportaż przewija się nagrana przeze mnie wcześniej rozmowa z Ziemowitym Ratajskim, synem prezydenta.
Potężny dźwig przenosi potężnego Cyryla Ratajskiego.
O, jego waga jest tylko niecałe 2 tony. Natomiast waga jego dokonań jest niewyobrażalna.
Przecież to jest historia miasta. Ta biedna Polska, która się rodziła wtedy. I to wszystko, co się działo. I taki był człowiek, który potrafił to wszystko w jakiś sposób złapać w garść. Ile dobrego dla tego miasta zrobił.
Ja, proszę pani, powiem taką rzecz, że myśmy mieli kuśnierza w naszej kamienicy Stryna Zamkowej, który robił czapki. I on się przeniósł na 27 grudnia. Po 30-40 latach przyjechałem do Poznania i żonie chcę kupić czapkę. Poszedłem do kuźnierza, nie wiedząc, że to jest ten sam. I ja wchodzę i tam starszy pan stoi i tak patrzy na mnie. Wola Boga, Cyryl Ratajski się zjawił. Tak podobno jestem podobny do ojca.
No tu jest profesor Kucz z Warszawy.
Zaproszono mnie. Wyczułem w tym jakąś powagę. Coś słyszałem kiedyś o Ratajskim, ale za mało. No i też był to powód, żeby zajrzeć do encyklopedii, przejrzeć się. Takim problemom się nie odmawia. Tym bardziej, że no jest taki czas. Pchają się ludzie do tej polityki. Tak coś mi się wydaje później, że to nie jest w ogóle to. I taki Ratajski musi w tej chwili być jednak takim przypomnieniem, no jakoś typu człowieka, humanisty, który miał poczucie odpowiedzialności, miał wyobraźnię, miał wiedzę i miał serce, a nie walka o teraz, kariera, pieniądze. No niestety.
No ja urodziłem się na Śląsku, więc nie w Poznaniu, w Raciborzu, bo ojciec tam był adwokatem, a ojciec był bardzo Polakiem, wielkim Polakiem, zawsze był. I tam była dużo Polaków, bo w Raciborzu powiedzmy 40%, nie była większość, ale było dużo bardzo Polaków. I ojciec był adwokatem Polaków, przeciwko Niemczyźnie. Ale żeby potajemnie mieć zebrania Polaków, żeby Niemcy tego nie wiedzieli, założył tak zwane Towarzystwo Krajoznawcze. Że Polacy wyjeżdżali na Beskid, tak. I tam nawet założył schronisko. I w tym schronisku odbywały się potajemne polskie zebrania, bo to niby krajoznawcze. Ale w ten sposób unikał, powiedzmy, cenzury niemieckiej czy jakiegoś prześladowania niemieckiego. I potem przeniósł się do Poznania w 11 roku jako adwokat i ja chodziłem do Marii Magdaleny. Jak przyszedłem do Marii Magdaleny, to jeszcze były Niemcy, to był 18 rok. No, a potem przyszli profesorowie z Krakowa czy z Małopolski, Polacy, i nam zaczęli wykładać polski język, historię, wszystko było po polsku. No, ja poszedłem do Marii Magdaleny nie dlatego, że ja chciałem, że powiedzmy to odpowiadało, tylko że ojciec i dziadek byli.
Z pomnikiem to nie ma żartów. Tu jak się strzeli gafę, to już garb się...
I ona już trwa.
Tak, to jest to.
Jaki był pana ojciec?
Jak powiedzieć, jak ojciec, no bardzo, bardzo przyjemny, bardzo strykt i bardzo dokładny i bardzo punktualny, to wiem i od tego się też nauczyłem. W każdym razie jedną rzecz miał, że co wieczora o 8 wziął samochód, miał służbowy samochód i ze mną, czasem i beze mnie, wyjeżdżał na miasto i sprawdzał postęp robót. Jak coś złego nie było albo robota nie szła, to następnego dnia była burda w magistracie. Więc dlatego takie było to wydajna praca, bo co wieczór sprawdzał. Po kolacji o 8 jeździło się latem do jasnego dnia, zimą nawet w śniegu i sprawdzał, co się buduje, jak robią, jak to wygląda.
Czegokolwiek nie próbujemy dotknąć w okresie międzywojennym, co się wydarzyło w Poznaniu, wiąże się z Cyrylem Ratajskim.
Jerzy Gumny, pomysłodawca tego pomnika.
Kiedyś myślałem o reaktywowaniu PWK-i i wczytałem się w historię międzywojennego Poznania. Wszędzie Cyryl Ratajski. Zresztą do dzisiaj mamy prawie w każdej dzielnicy miasta ślady jego działalności. I się zakochałem w Cyrylu Ratajskim. Jest moje marzenie się ziściło. Będzie patrzył na nas srogim wzrokiem i oczekiwał od nas na tle tego pięknego biurowca może nowej wizji Poznania XXI wieku.
Sięga pan pamięcią do którego okresu?
No do czasu, jak miałem 5, 6, 7 lat. Był dyrektorem firmy Doktor Maj.
I to były zakłady chemiczne.
Chemiczne, tak, tutaj w Luboniu. A raczej w Starołęce najpierw, później po wojnie był Luboń. Myśmy mieszkali w Puszczykówku i razem o 6 rano wyjeżdżaliśmy z Puszczykówka. O 7 byliśmy w Poznaniu i ojciec, ja do szkoły na 8 i ojciec na 8 do ratusza. Czyli zawsze punktualnie 8 w ratuszu. To wiem, bo razem jeździliśmy. Było tak, że był wybrany w 22 na 12 lat, była kadencja prezydenta wówczas. I w 34 były ponowne wybory. I wybrali ojca znowu, Rada Miejska, zupełną większością, nawet zdaje się bez sprzeciwu. Ale rząd nie zatwierdził to. Wobec tego Rada Miejska drugi raz wybrała ojca. I rząd też to nie zatwierdził, rząd sanacyjny. I wobec tego wyznaczyli komisarza rządu, pułkownika Więckowskiego. I ojciec poszedł na emeryturę, ale był politycznie zaangażowany w Stronnictwo Pracy.
Trzeba go dotknąć, tak. Dlatego nie siedzi tak wysoko. A proszę państwa, ja miałem takie pytania na początku tutaj, jak projekt był, dlaczego siedzi? No bo to, ja wiem, że to jest przyzwyczajenie, pomnik to jest stojący, gesty jakieś i tak dalej. Ja podjąłem się trudniejszego trochę. Ja uważam, że siedzieć to wcale nie znaczy spać na przykład. Ten jakiś tam fotel, który jest trochę taki przysadzisty jako taki symbol, bo na pomniku wszystko jest symbolem, jest takim symbolem możliwości, potencjału jakiegoś, który trzeba zorganizować, wyzwolić. I dlatego on jest niespokojny, jak w kółko się chodzi koło pomnika, w tej draperii. Coś się zsuwa, tylko dlaczego, po co, prawda? Nie ma takiego spokoju. Jest życie.
Ja jeszcze z tych czasów, okresu 23 roku, chciałem wspomnieć, że ja pamiętam, że otwierałem radiostację poznańską, bo ja jestem elektryk i się bardzo radiem interesowałem. To była 1000 watów stacja, mała, to słaba, ale nagrywali przeważnie płyty i przemówienie jakieś i muzyka była. Muzyka była przeważnie z płyt i opera była wieczorem. Ja byłem przy tym, jak ojciec przemawiał, otwierał stację.
Bałem się strasznie, jak chodzi o skalę.
Znakomita skala.
Tak, to on jest musi być kameralny. To jest kameralny i myślę, że ta lekkość architektury, szkło i taka powaga, ciężar tego. Przy okazji cieszę się, bo mi tutaj cała ta reszta, czyli ta robota kamieniarska jest zrobiona fachowo.
Prawda?
Bardzo porządnie.
To jest bardzo.
Od 1940 do 1942 roku nie miałem łączności z ojcem. Jedynie ojciec pisał mi listy, grypsy przez tych posłaników specjalnych. Jak przekazywał Sikorskiemu swoje sprawozdania, to dodał list do swego syna. I ten list przychodził do Londynu Ziemowit Ratajski i nic więcej. A że ja byłem adiutantem lotnictwa, to znaleźli mnie od razu. Ojciec ostatni list napisał przed śmiercią, może tydzień przed śmiercią. I w dniu śmierci ja dostałem ten list i potem od rządu polskiego dostałem zawiadomienie, że ojciec zmarł 19 października, ale przez rok nie mogę ogłaszać, dlatego ze względów konspiracyjnych nie powinno się nic wspominać, że Cyryl Ratajski zmarł, dlatego że on zmarł jako profesor Radwański.
Urząd Miasta,
bardzo miło. Biura Prezydenta, no mam
właśnie
nadzieję.
Pani, dzięki której to się wszystko udaje.
Bardzo dziękujemy.
Panie profesorze, oczywiście zapraszamy na uroczystość. Otrzymał pan nasze zaproszenie?
Dziękuję serdecznie.
Jest to zaproszenie w imieniu pana prezydenta miasta Poznania na uroczystości. Dziękuję. Zapraszamy serdecznie.
No tak, no to też jest moja uroczystość.
W ten sposób, tu myślę.
Bracu Kurkowy?
Tu młodzież będzie.
Nie, nie. Tam bym armatek. Wiem, tu młodzież nie. Tu, panie Wojtku. Tu.
Dobrze, to tu młodzież.
Reportażem o Cyrylu Ratajskim kończę spotkania z kulturą. Kłaniam się Barbara Miczko-Marchew.